Nadeszła pora na kolejny z naszych podcastów. Jaki temat poruszymy dzisiaj? Badania wykazały, że 1/3 testów psychologicznych wykorzystywanych w amerykańskich postępowaniach sądowych nie jest ogólnie akceptowana przez ekspertów w tej dziedzinie. To właśnie zainspirowało nas do przygotowania dla Was zestawienia 6 nietypowych projekcyjnych testów psychologicznych, które wzbudzają kontrowersje, a mimo to nadal są stosowane. Ciekawi jesteśmy, co będziecie o nich sądzić. Zacznijmy jednak od tego, czym dokładnie są projekcyjne testy psychologiczne. To rodzaj badania osobowości, w którym odpowiedzi stanowią często interpretacje niejednoznacznych scen, słów czy obrazów. Celem takich testów psychologicznych jest m.in. odkrycie ukrytych emocji, wewnętrznych konfliktów, świadomych bądź nieświadomych postaw czy motywacji. Interpretując odpowiedzi na niejednoznaczne wskazówki, psychoanalitycy mają nadzieję odkryć nieświadome uczucia, które mogą powodować problemy w życiu danej osoby. Jednym z najbardziej problematycznych testów psychologicznych jest mocno subiektywny w ocenie tak zwany test plam atramentowych Rorschacha. Gdy w 1917 roku Hermann Rorschach wynalazł tę metodę, opublikował ją dopiero 4 lata później, nie spodziewał się, że niejako wymyślił psychologiczną puszkę Pandory. Na podstawie testu składającego się z 10 tablic z atramentowymi plamami mają być wnioskowane zaburzenia psychiczne, cechy osobowościowe czy nieświadome treści psychiczne. W ramach tego testu bierze się pod uwagę to, co widzi i opisuje badana osoba, czyli treść, poziomy formy, determinanty oraz interpretowany obszar. Dziś wielu badaczy uważa, że test plam atramentowych jest pseudonaukowy. Pojawiają się także głosy, że wielokrotnie zawodził jako metoda predykcyjna. Dlaczego? Bowiem od 100 lat nadal używane są te same zestawy kleksów, a wydawane na ich podstawie opinie są mocno subiektywne. Wielokrotnie w przeszłości był wykorzystywany jako test prowadzący do drastycznego leczenia. Miał ujawniać nie tylko choroby psychiczne czy zaburzenia osobowości, ale uznawano, że pomaga czytać w myślach. Zbyt wiele odpowiedzi związanych ze śmiercią na jedną z kart i badany zostawał kandydatem do terapii elektrowstrząsami. Bulwersujące, prawda? Co więcej, test ten był wykorzystywany także podczas procesu nazistów w Norymberdze, gdy 2 tuziny czołowych nazistów czekało na proces za zbrodnie przeciwko ludzkości. Psycholog więzienny Gustav Gilbert przeprowadził testy psychologiczne, chcąc rozwiązać zagadkę nazistowskiego umysłu. Ostatecznie jednak test Rorschacha nie został uznany za sukces w Norymberdze, ponieważ nie zidentyfikował osobowości nazistowskiej. Chociaż znaleźli pewne wspólne elementy, takie jak pewien brak introspekcji, naziści wykazywali zasadniczo ten sam zakres zmienności od psychotycznych do bardzo dobrze przystosowanych jak każda inna grupa. Ten wynik był nie do zaakceptowania zarówno dla psychologów, jak i opinii publicznej. Mimo to z testu korzystano przy wielu innych sprawach na przestrzeni kolejnych niemal 70 lat. Drugim projekcyjnym testem, który wciąż jest popularny, a jednocześnie dość podobny do testu Rorschacha, jest test apercepcji tematycznej Murraya, czyli Thematic Apperception Test. Został opracowany przez Henry'ego Murraya, a następnie rozwijany i popularyzowany. Jak wygląda? TAT składa się z serii 20 kart przedstawiających ludzi w różnych interakcjach interpersonalnych, które zostały celowo stworzone, aby były niejednoznaczne. W teście TAT ludzie są proszeni o przyjrzenie się serii niejednoznacznych scen, a następnie opowiedzenie historii opisującej scenę. Obejmuje to opisywanie tego, co się dzieje, jak czują się bohaterowie i jak zakończy się historia. Egzaminator ocenia następnie test na podstawie potrzeb, motywacji i obaw głównego bohatera, a także tego, jak ostatecznie potoczy się historia. Co jest kontrowersyjnego w tym teście? Ocena odbywa się subiektywnie. Nie jest ustandaryzowana ani jednoznaczna, aczkolwiek jest brana pod uwagę np. podczas rozpraw sądowych. Ostatnio także jest używana m.in. w placówkach doradczych, aby pomóc pacjentom w lepszym rozumieniu siebie. Chociaż TAT jest powszechnie stosowanym narzędziem oceny psychologicznej, jego trafność jako testu oceny osobowości jest kwestionowana. Co musicie wiedzieć? Nie jest to test ustandaryzowany, czyli nie ma zastosowanego formalnego systemu punktacji, a dodatkowo według wielu klinicystów jest zbyt skromny lub za mało wiarygodny, by stanowił podstawę leczenia. Często specjaliści w różny sposób wykonują test, stosują podobną punktację, ale korzystają na przykład z różnych kart. To sprawia, że trudno szukać wiarygodności i trafności w prezentowanych wynikach. Kolejnym przykładem projekcyjnego testu stosowanego nadal w psychologii jest test rysowania osoby, po angielsku nazywany Draw a Person. Podobną metodę używaną w stosunku do dzieci w Polsce jest test rysunku rodziny. Na czym polega to badanie? Dokładnie na tym, jak brzmi. Osoba badana rysuje osobę lub członków rodziny, a stworzone dzieło jest oceniane bez badacza. Osoby, które stosują tę technikę, uważają, że dzięki testowi projekcyjnemu można zebrać informacje o badanych jego relacjach z otoczeniem. Z kolei w 1976 roku psycholog Julian James uznał, że test jest rutynowo stosowany, aby określić wskaźnik schizofrenii. Czy rzeczywiście taki test można uznać za wiarygodny? Wszakże wyniki opierają się na psychodynamicznej interpretacji szczegółów rysunku, takich jak wielkość, kształt i złożoność rysów twarzy, ubiór i tło postaci. Podobnie jak w przypadku innych testów projekcyjnych, podejście to ma bardzo małą skuteczność i istnieją dowody na to, że terapeuci mogą przypisywać patologię osobom, które są po prostu słabymi artystami. Jeden test wystarczy, by poznać umysł psychopaty? Nie do końca, jednak Leopold Shondy twierdził inaczej. W jego opinii trzeba drugiej osobie pokazać określone zdjęcia i zadać kilka pytań, by poznać informacje o cudzej osobowości i najgłębszych instynktach. Tak oto w 1935 roku powstał niewerbalny projekcyjny test osobowości, który dziś jest jednym z najczęściej dyskredytowanych testów psychologicznych. Dlaczego? Bo brakuje mu naukowej ważności, opiera się na nieobiektywnej predeterminacji genetycznej. Skoro tak, to czemu nadal bywa stosowany? Niektórzy specjaliści uważają, że test Shondiego jest przydatny, ale tylko wtedy, gdy będzie uzupełniony o inne, bardziej znormalizowane testy diagnostyczne. Przejdźmy jednak do tego, na czym polega dokładnie ten test. W badaniu wykorzystuje się 48 zdjęć osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Fotografie są pogrupowane na 8 serii. Dlaczego? Bo zdaniem Shondiego każdy pacjent wybiera podświadomie tę grupę, której ekspresję wskazuje na to, czego sam doświadcza. Osobowości podzielono na homoseksualną, sadystyczną, epileptyczną, histeryczną, katatoniczną, paranoidalną, depresyjną oraz maniakalną. Zauważcie jedno, test powstał w 1935 roku. Brakowało mu słuszności naukowej, a dodatkowo zawierał popularną wówczas teorię, że homoseksualizm jest chorobą bądź zaburzeniem. Całe szczęście, że dziś to test, który jest stosowany wyłącznie dodatkowo. Zostały nam jeszcze dwa kontrowersyjne testy psychologiczne. Jednym z nich jest kolejne projekcyjne badanie, które zostało uznane za niezwykle subiektywne. Mowa o tzw. teście kolorów Lüschera, stworzonego przez szwajcarskiego psychoterapeutę Maxa Lüschera. W jego opinii zmysłowa percepcja koloru jest mocno obiektywna, ale już nasze preferencje kolorystyczne są subiektywne i pozwalają na dokonanie oceny osobowości badanego pacjenta. Max Lüscher uznawał, że osoby, które preferują identyczne zestawienia kolorów, z pewnością muszą mieć podobną do siebie osobowość. Test polegał na tym, że badanym przedstawiano 8 barw, które mieli ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej lubianej. I tak oto okazywało się, że osoby lubiące najbardziej zieleń są pełne dumy czy samokontroli, a ci, co preferują czerwony, są z natury agresywni i pełni seksualności. Wyobrażacie sobie, że kolor, który lubicie, może decydować o tym, kim jesteście? Brzmi niedorzecznie, prawda? Dlatego też test kolorów Lüschera od pewnego czasu umieszczany jest wysoko na liście zdyskredytowanych procedur badawczych. Mówi się, że brakuje w nim trafności, a sama analiza osobowości jest bardzo pozorna. Są jednak wciąż osoby, które uważają, że stosowanie tego testu ma wysoką dokładność w przypadku dzieci. Ostatni test, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy, należy do testów uzupełniania zdań. Na czym to polega? Osoba badana otrzymuje początek zdania, określany jako rdzeń. Zadaniem jest dokończenie zdania w sposób, który będzie mieć dla nich znaczenie. Opracowanie takiej techniki projekcyjnej przypisuje się Hermanowi Ebbinghausowi, który wykorzystywał tę technikę jako część testu na inteligencję. W późniejszych latach zaczęto posługiwać tzw. testem RISB, czyli Rotter Incomplete Sentence Blank, opracowany w 1950 roku przez Juliana Rottera. Obecnie obejmuje on 40 niekompletnych zdań, a średni czas wypełniania testu to 20 minut. Badacze uznają dziś, że reakcja badanej osoby na początek zdania ma być projekcją jego świadomych lub nieświadomych postaw, cech czy motywacji. Wyobrażacie sobie, że można w 20 minut określić, kim jesteście? No właśnie. Dlatego istnieją jednak dowody na to, że testy kończenia zdań wywołują raczej wyuczone skojarzenia niż nieświadome postawy. Trudno więc uznać je za miarodajne. Czy są wciąż stosowane? Owszem, zwłaszcza test Rottera. Co warto wiedzieć? Niektórzy terapeuci mogą używać testów projekcyjnych jako swego rodzaju sposobu na przełamywanie lodów, aby zachęcić ludzi do omawiania problemów lub badania swoich myśli i emocji. Choć ma to pewne zalety, trzeba pamiętać, że to rozwiązanie ma szereg słabości i ograniczeń. Brakuje mu skali ocen, zarówno pod kątem trafności, jak i rzetelności. Opiera się na ocenie subiektywnej, a na udzieloną odpowiedź wpływ mogą mieć warunki przeprowadzania testu, a nawet postawa badacza. Czy warto więc pokładać całą nadzieję w takich testach? To zostawiamy Wam do wewnętrznego rozważenia. Tymczasem dziękujemy za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym podcaście.